chciałbym dziś przejść do pewnej historii. Historii człowieka, który miał na imię Safenat Paneach. To, co się zdarzyło w jego życiu, brzmi jak bajka, brzmi jak sen. Historia rozpoczyna się od snu. I śniło się Faraonowi, 41 rozdział Księgi Genezis, a więc pierwszej Księgi Mojżeszowej. Czytajmy to słowo. Po upływie 2 lat śniło się Faraonowi, że stoi nad Nilem, a oto z Nilu wyszło 7 krów pięknych i tłustych i pasło się na pastwisku. Potem wyszło za nimi z Nilu 7 innych krów szpetnych i chudych i stanęło obok tamtych krów nad brzegiem Nilu. I pożarły owe krowy szpetne i chude 7 krów pięknych i tłustych. Wtedy Faraon się obudził. A gdy zasnął, miał znowu sen. Oto 7 kłosów pełnych i pięknych wyrosło z jednej łodygi, a potem wyrastało za nimi 7 kłosów pustych i wysuszonych przez wiatr wschodni. A te puste kłosy pożarły 7 kłosów grubych i pełnych. Wtedy Faraon się obudził, a był to tylko sen. A rano zaniepokojony w duchu kazał wezwać wszystkich wróżbitów egipskich i wszystkich mędrców i opowiedział im Faraon swoje sny. Nie było jednak nikogo, kto by mógł je wyłożyć Faraonowi. I od 25 wersetu. Wtedy rzekł Józef do Faraona. Sny Faraona oznaczają jedno i to samo. Bóg oznajmia w nich Faraonowi, co zamierza uczynić. 7 krów pięknych to 7 lat. A 7 kłosów pięknych to też 7 lat. Jest to bowiem sen jeden. 7 krów chudych i szpetnych, które wyszły za tamtymi, to 7 lat. A 7 kłosów pustych i wysuszonych przez wiatr wschodni, to 7 lat głodu. To miałem na myśli, gdy powiedziałem Faraonowi, że Bóg oznajmił Faraonowi, co zamierza uczynić. Nadejdzie teraz 7 lat wielkiej obfitości w całej ziemi egipskiej, a po nich nadejdzie 7 lat głodu i zapomną, że była wielka obfitość w ziemi egipskiej i głód wyniszczy ziemię. Także nikt nie będzie pamiętał o obfitości w kraju z powodu tego głodu, który nastąpi, gdyż będzie on bardzo ciężki. A że sen powtórzył się Faraonowi 2-krotnie, znaczy to, że rzecz ta jest u Boga postanowiona i Bóg niezwłocznie ją wykona. Niech więc Faraon upatrzy teraz męża rozsądnego i mądrego i niech ustanowi go zarządcą całej ziemi egipskiej. Niech Faraon działa i niech ustanowi namiestników nad krajem i zbiera 1/5 urodzaju w ziemi egipskiej przez 7 lat obfitości. Niech nagromadzą wszelkiej żywności podczas tych dobrych lat, które nadejdą. Niech gromadzą zboże z polecenia Faraona, niech składają po miastach żywność i przechowują ją. Żywność ta będzie zapasem dla kraju na 7 lat głodu, które nastaną w ziemi egipskiej i kraj nie będzie wyniszczony przez głód. Podobało się to Faraonowi i wszystkim jego dworzanom. Rzekł wtedy Faraon do dworzan swoich. Czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego tak jak ten? Do Józefa zaś Faraon rzekł. Skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały lud mój. Tylko tronem będę większy od ciebie. Nadto rzekł Faraon do Józefa. Oto ustanawiam cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem zdjął Faraon pierścień z ręki, włożył go na rękę Józefa Kazał go też odziać w szaty z delikatnego płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi. Kazał go też obwozić na drugim wozie swoim, a wołano przed nim na kolana. Tak ustanowił go namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem rzekł Faraon do Józefa: Jam jest Faraon, lecz bez Twego zezwolenia nie wolno nikomu w całej ziemi egipskiej podnieść ręki ani nogi. Nadto też nadał też Faraon Józefowi imię Safenat Paneach i dał mu za żonę Asena, córkę Potifara, kapłana z On. Tak to Józef został namiestnikiem ziemi egipskiej. A Józef miał 30 lat, gdy stanął przed Faraonem, królem Egiptu. Potem wyszedł Józef od Faraona i objeżdżał całą ziemię egipską. Myślę, że tę historię znamy, najczęściej znamy ją dobrze jeszcze z dzieciństwa, gdy uczono nas na szkółce niedzielnej. Egipt był mocarstwem, mocarstwem ówczesnych czasów. I nie było takich powodów, dla których Faraon miałby mieć pewną troskę o swój kraj. Nie było powodów, by był niepokojony czymkolwiek. Był tak potężnym władcą, że właściwie to inni musieli obawiać się, ale na pewno nie Faraon. Egipt był państwem bogatym. Faraon był dla poddanych Bogiem i absolutnym władcą. On zakosztował też smaku władzy, ale jak każdy człowiek, był tylko człowiekiem. Nie był Bogiem niestety. Był zwykłym człowiekiem, a zwykły człowiek potrzebował też wypoczynku. I oto jedna z nocy, które przeżył, była inna niż wszystkie, które dotychczas minęły. Ta jedna okazała się decydująca dla jego przyszłego życia, dla jego państwa, dla tego, co się miało wydarzyć w tym państwie, którym on zawiadywał. Czytamy w Biblii, tak się ten rozdział zaczyna, Faraon miał sen. Ten sen wzbudził w nim pewien niepokój, ale coś się śniło, obudził się, zasnął, znów się śniło, zasnął, obudził się rano i czytamy w 7 wersecie, a był to tylko sen. Ale kiedy rozpoczął dzień, stwierdził, że chyba to nie był taki zwykły sen. Coś go zaniepokoiło w tym wszystkim. Dlaczego był niespokojny? Tak jak powiedziałem, Egipt był państwem, które miało się dobrze. To do Egiptu wędrowcy pustyni, gdy zagrażała im jakaś klęska, zwłaszcza klęska głodu, udawali się do Egiptu i tam znajdowali ratunek. Tak przecież uczynił Abraham. Gdy zapanował głód w tym kraju, przez który wędrował, a był to Negeb, czytamy, że Abraham poszedł do Egiptu, bo tam było pod dostatkiem żywności. Ten kraj miał się dobrze. Miał się tak dobrze, że gdy czytamy Biblię, to wychodząc był już, powiedzielibyśmy dziś, szejkiem. Abraham wychodził z Egiptu bardzo bogaty. Był jednym z bogatszych ludzi, opuszczając Egipt, a przyszedł jako jeden z nomadów wędrujących przez pustynię. Egipt był Stanami Zjednoczonymi tamtego czasu, a dla współczesnych dzisiaj. To dziś wielu ludzi ciągle widzi to wielkie Eldorado w Stanach Zjednoczonych. Pojechać, dorobić się, wrócić i żyć na jakimś poziomie. Ciągle Stany Zjednoczone jawią się ludziom jako to miejsce, gdzie mogą uratować jeszcze swój status materialny. Ale Bóg miał swoje plany, o których nie wiedział Faraon, potężny Faraon. A gdy ludzie nie są wyczuleni na jego głos, to Bóg ma sposoby dotarcia do nich i to bardzo ciekawe sposoby. Nawet dla pogańskich władców. Bóg chciał coś powiedzieć Faraonowi. Ale jak zatrzymać jego uwagę? Jak zatrzymać naszą uwagę, gdy Bóg chce nam coś powiedzieć? Musi znaleźć na to sposób. Na szczęście to my nie znamy sposobów, ale Bóg zna, bo jest wszechmogący, jest stwórcą tego świata, całego wszechświata, ale czy umiemy zwracać uwagę na to, co Bóg chce nam powiedzieć. Czy odbieramy sygnały, które docierają do naszego życia jako sygnały od Boga? Czy mówimy, a no tak się ułożyło, tak los chciał, tak jakoś się życie ułożyło, tak się sytuacja ułożyła, no tak jakoś to się poukładało. 11 września Bóg chciał coś Amerykanom powiedzieć. Czy pamiętają dzisiaj, co chciał im powiedzieć? Czy my pamiętamy o tym? Już ludzie przeszli do porządku dziennego. Już machina napędzająca biznes ruszyła z takim impetem, że tam nikt już prawie nie pamięta tego. Może tylko ci, co stracili najbliższych. Oni ciągle się z tym faktem nie pogodzili. Ale machina pędzi dalej. Czy pamiętamy o tym, co się zdarzyło? To nie był sygnał tylko dla Amerykanów. To jest sygnał dla nas. Bóg nie stracił kontroli nad tym światem. Ma coś do powiedzenia nam. Ilu potrzebnych jest ludzi, aby zwrócić naszą uwagę? Aby nas zatrzymać, aby nam coś powiedzieć? Ilu potrzebuje Bóg ewangelistów, kaznodziei, misjonarzy, aby nam coś powiedzieć? Aby dotrzeć do naszego życia i powiedzieć, to nie jest tak. Ilu ludzi jeszcze będzie musiał Bóg wysłać do nas? Albo ilu będzie musiał powołać kaznodziei? By przywódcy, dygnitarze, dyplomaci, rządzący zrozumieli, że jest ktoś, kto ma im coś do powiedzenia o ich życiu, o ich państwach, o ziemi, w której żyją, o przyszłości. Potrzebuje Bóg armii? Nie. Wystarczy jeden człowiek. Bóg nie potrzebuje armii kaznodziei. Wystarczy mu jeden człowiek, który słucha Bożego głosu, który ma serce wyczulone na Boży głos, który jest gotowy usłyszeć, co Bóg mu ma do powiedzenia. Nie są to wróżbici, meteorolodzy, politycy, dygnitarze. Bogu wystarcza jeden człowiek, który żyje w Jego obecności. Jeden człowiek wystarczyłby zmienić bieg historii Egiptu, gdy ten człowiek był w ręku Boga. I 12 wiersz powiada tego tekstu, który nie czytałem, gdy jeden z ludzi przypomniał sobie o Józefie. Powiada, był z nami młody Hebrajczyk. Człowiek odpowiedzialny, człowiek, który kochał Boga, człowiek, który miał coś więcej do powiedzenia niż tylko zwykłą rzecz. Młody Hebrajczyk. O ilu z młodych ludzi dziś Bóg by mógł powiedzieć, mam młodych, odpowiedzialnych ludzi, którzy słyszą mój głos, czy słyszą głos dyskoteki. Ilu ludzi jest gotowych słyszeć, co Bóg ma do powiedzenia? A o tym człowieku Bóg powiedział przez poganina. Jest człowiek, który słucha Boga. Jest młody człowiek, którego serce i umysł są nastrojone do słuchania Bożego głosu. Ilu młodych ludzi słucha Boga? Panie, ja zrobię tak, bo się zakochałem, zakochałam. Nie patrzą, że później będą problemy. On się nawróci. A ja ci mówię, że się do ciebie nawróci. Niech się nawróci. Niech pozna Boga jako swego Pana. Niech ma zastrojony głos, serce i umysł. I myśli z Bogiem. Był młody człowiek. Przeżył tragedię. To nie było piękne życie. W poniżeniu, w poniewierce, traktowany jak pies. Smród i brud w egipskim więzieniu. Tam nikt nie stworzył mu dobrych warunków. To dzisiaj nasze państwo jest tak opiekuńcze, że przestępcom stwarza lepsze warunki niż tym, którzy są na wolności. Ale oni się mają lepiej niż wielu ludzi żyjących na wolności, bez środków do życia. Tamten przeżył poniewierkę. Ale Józef miał też kiedyś w swoim życiu sen. Jak faraon. I Bóg mu powiedział, kim będzie. A on sobie pomyślał, Boże, nie żartuj ze mnie. Boże, nie kpij ze mnie. Czy przeczytacie to kiedyś w Biblii? Nigdy. Jemu się wiele rzeczy nie podobało. Mógł być zdenerwowany i zasmucony. Dziś tylko niech przyjdzie małe doświadczenie do czyjegoś życia, czapkę na głowę, już go w zborze nie ma. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego, Pan Bóg mnie nie kocha. Żebyś wiedział, jak Cię kocha, to byś był zdumiony. Właśnie dlatego żyjesz, bo Cię kocha. Ilu ludzi rano budzi się i nigdy nie pomyślą o tym, że Bóg jeszcze im życie przedłużył. Jest taka pieśń, kiedy ranne wstają zorze. Wielu, co się spać pokładli, co tam czytamy? Śmierci snem, zostali już tam na zawsze. Nie pamiętamy tego. I nadszedł bajkowy dzień w życiu Józefa. Ktoś go przyszedł do więzienia i poprosił: ubieraj się, ogol się, ostrzyż, zadbamy o ciebie, bo musisz stanąć przed faraonem. A on stanął przed faraonem, przed wielkim dygnitarzem, przed wodzem mocarstwa i powiedział: Bóg ma ci coś do powiedzenia. Ilu by z nas stanęło i tak powiedziało od razu wprost? No, my byśmy się krygowali, płaszczyli: panie prezydencie, panie dyrektorze, no tak, no. On by się nawet nie dowiedział, że jesteśmy wierzącymi. Nawet by mu nie przyszło przez myśl. Tak umiemy dać świadectwo. Dzięki Bogu nikt się nie dowiedział, że jestem wierzący, nie? Ale on stanął i powiedział mu: twój kraj idzie w ruinę. Bóg ci coś ma do powiedzenia. Ja myślę, że nasz premier, może prezydent, chciałby mieć takiego Józefa. Żeby mu tak na 14 lat przepowiedział, co będzie z Polską. Byłby bardzo szczęśliwy. A nie wiem, czy by uwierzył. Powiedział: no, jeszcze jeden nawiedzony się znalazł. Słyszę ciągle, to się przewija. Wielu wielkich wozów tego świata. Tak naprawdę, wiecie, kogo słucha? Nie Boga. Nawet ci, co na Boga się powołują. Mają doradców okultystów i przemilczają to. Ukrywają to skrzętnie. No i wiemy, jak to się kończyło. I rzadko się zdarza, by któryś z przywódców nie miał takich doradców podejrzanego autoramentu. Okultystów. Faraon też ich miał. Czytamy, że zwołał wróżbitów i powiedział: no wy wyjaśnijcie mi, co to jest? O co tu chodzi? Ale Bóg zabrał im wszelką mądrość. Oni wcale nie byli tacy mądrzy. Oni mu bajki opowiadali. Oni mówili: ale w tej sprawie to my się pogubiliśmy. Coś tu jest nie tak. My nie mamy mocy, by wejrzeć w to, o co tu chodzi. Ale był człowiek, który miał Ducha Bożego. Myślę o tym i modlę się o to. By wcale, gdy się modlimy o przebudzenie wielkie, nie musiało być tysiące wybitnych kaznodziei i misjonarzy. Ale by się znalazł jeden Józef, który mógłby stanąć i powiedzieć Bożą prawdę. Co przed nami? Ja myślę, że gdyby tak naprawdę się to zaczęło sprawdzać, to ten człowiek byłby najbogatszy w Polsce, bo tak by się to ułożyło prawdopodobnie. Józef powiedział faraonowi, to wszystko oznacza jedno. Bóg oznajmia faraonowi, co zamierza uczynić. Faraon miał sen, Józef miał sen, a był tak poruszony tym, że zmienił mu imię. I nazwał go Safenat-Paneach, co z egipskiego to są problemy, co znaczy, ale to ten, który przepowiedział. Poganin uwierzył, że ten człowiek mówi prawdę. Poganin uwierzył, że Józef jest wiarygodnym człowiekiem. Myślę, że znaleźlibyśmy jednak, mimo tego całego pesymizmu, z jakim to i impetu, z jakim mówię, że tacy nie jesteśmy, znaleźlibyśmy ludzi odważnych. Znaleźlibyśmy ludzi, którzy potrafiliby chyba powiedzieć, że są w łączności z Bogiem, że mają coś do powiedzenia i chcą ostrzec. Ja powiadam, to byłby szczęśliwy kraj, w którym wiedzielibyśmy, co przez 14 najbliższych lat będzie się dziać. 7 lat dobrobytu, 7 lat prosperity, 7 lat ekspansji finansowej, mamy się dobrze. Bóg chciał wstrząsnąć Egiptem. Ale to nie był wstrząs z powodu niewydolności ziemi, że ziemia nie mogła dać plonów temu krajowi. Bóg chciał wstrząsnąć Egiptem, bo ludzie żyli bez Boga. Żyli w pogaństwie, oni nie mieli pojęcia o istnieniu Boga. A był człowiek, który wiedział, kim jest Bóg. I chciał im o tym Bóg powiedzieć. Znalazł sposób. Bądźcie spokojni. Bóg jest mocniejszy niż poganie. My czasami tak się zamartwiamy za Boga. Bądźcie spokojni. Bóg jest mocniejszy niż poganie i nie wygrają poganie z Bogiem. I Bóg zna sposoby, jak dotrzeć do ludzi, którzy o Bogu nie słyszeli. Nawet do tych najwyższych. Nawet do tych, których tak ochraniarze ochraniają, że nikt do nich podejść nie może. Bóg ma sposoby, by i tam dotrzeć. Jeśli będzie miał plan, wierzę, że Bóg wie, jak ten plan zrealizować. Była to przerażająca wizja dla Faraona. Usłyszeć, że jego kraj po latach prosperity będzie miał lata tak trudne, że ludzie nawet zapomną, że było dobrze. Tak wielki głód zapanuje, że ludzie zapomną, że był kiedyś czas, kiedy mieli wszystkiego pod dostatkiem. A jak to by było w naszej dzisiejszej sytuacji, gdyby Bóg powiedział, słuchajcie, 7 lat będzie dobrobyt. Tak będzie dobrze, że musicie zgromadzić, wybudować ogromne elewatory. A gdyby się skończyło 7 lat, otwieramy elewatory, a one wszystkie są puste. To już przerobiliśmy, nie? W tym kraju tak by było. W chrześcijańskim kraju, który powołuje się na Boga i na wielu jeszcze innych. Tak by było. Święci pańscy ludzie, no tak powinienem wierzyć. Chrześcijanie o etyce i moralności chrześcijańskiej, o wartościach chrześcijańskich. Otwierasz po 7 latach elewator, a tam nie ma. A gdzie to wszystko jest? No na Karaibach. Tam pękają w szwach Karaiby. Tutaj nie ma nic już. Tak by było. Myślicie, że wierzący byliby od tego wolni? A ja nie wierzę. Nie jeden by się na ten lew dał złapać. Bo się łapią dziś. My sobie czasami myślimy, no, ten świat. A może tak popatrzmy, kochani, na siebie, a nie na świat, co? Nie chciałbyś się, kochany wierzący, zatrzymać przez chwileczkę i pomyśleć, że to nie świat, ale to czasami my tak się zachowujemy? Miałbym ci coś do powiedzenia, Boże Słowo mówi. Czy na pewno pilnujesz dobrze Bożych spraw, czy tylko swoich? Czy jak ta ziemia przyniosła obfitość, to jesteś takim altruistą, czy myślisz tylko o sobie? To, o czym myślę, musi wyznaczyć kierunek naszej modlitwie dzisiaj. Czy umiemy wyciągnąć wnioski tak, jak poganin Faraon wyciągał wnioski, gdy Bóg mu powiedział, będę ci błogosławił, ale to zabezpieczę twoją przyszłość. Bóg dał 2 rozsądnych ludzi tamtemu czasowi. My czasami patrzymy na ludzi z boku, że o, my mamy lepsze poznanie. Czy na pewno? Poganin był bardziej rozsądny niż wielu innych ludzi. Był bardziej rozsądny niż bracia Józefa. Poganin był mądrzejszy. Bogu niepotrzebna jest armia, by wykonać swój plan. Potrzebował Faraona i potrzebował Józefa. Czy jesteśmy ludźmi gotowymi być w ręku Boga? Bo mówimy, że mamy lepsze poznanie Bożego Słowa, Jego woli. Mamy lepsze poznanie niż tamci. Ale ja zadaję sobie pytanie, a może już jesteś wśród tamtych? Naszą uwagę chcemy dziś poświęcić wdzięczności. Że ja nie muszę brać odpowiedzialności na siebie za wszystko. Że On jest tym, który przynosi Boże błogosławieństwo do mojego życia. Że troszczy się. Jeśli troszczył się o Egipt, kraj, który był wypełniony pogaństwem, wielobóstwem i oddawaniem chwały tak różnym Bogom, że aż to zadziwiające jest. To dlaczego nie miałby tu błogosławić, gdzie żyję, gdzie wzywam Jego imienia, gdzie znam Słowo Boże, gdzie wiem, że Bóg jest żywy, że to nie jest wydumany, wymyślony Bóg, ale że On jest i towarzyszy mojemu życiu, że ma ochronę nad moim życiem. Nie chcę być wśród tych ludzi, którzy któregoś dnia powiedzą, przeminęło żniwo, skończyło się lato, a nie jesteśmy wybawieni, a nie jestem wdzięczny, a nie zauważyłem tego, co Bóg uczynił z moim życiem. Już to kiedyś powiedziałem, że musimy mieć tę świadomość, że częścią Bożego planu jest niedostatek poprzedzający powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Czytajcie Księgę Objawienia, a dowiecie się, że niedostatek, że niedobory będą towarzyszyć ziemi przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. I musimy umieć znaleźć się w takiej sytuacji. Ale ta historia wyznacza też drugą część naszej modlitwy, nie tylko wdzięczność. Ta historia wyznacza też prośbę i błaganie przed Bogiem. Znaczną część naszego życia marnujemy na zdobywanie, na gromadzenie, na zabezpieczanie. Bo jak nie zdobędziesz, jutro nie będziesz miał. Ale ilu ludzi już wchłonęło zdobywanie? Zmarnowali swoje małżeństwa, swoje życie, bo im lepiej się wiodło, tym bardziej popuszczały hamulce moralne. Rodziny się rozleciały, bo nie było czasu. Bo trzeba było zdobywać, nie było czasu usiąść wspólnie i zjeść posiłek, porozmawiać z dziećmi. Dzieci wychowała telewizja albo ulica. Albo szkoła to miała zrobić, tylko nie my. My, rodzice, nie. My wiemy, że musimy zdobywać, ale pieniądze nie zabezpieczą. Najlepsze pieniądze nie zabezpieczą dobrego wychowania, nie zabezpieczą dobrej rozmowy, nie zabezpieczą dobrych relacji rodziców z dziećmi. Mogę się założyć o wszystkie pieniądze, że większość rodzin nie umie z sobą rozmawiać. Większość rodziców nie umie rozmawiać z dziećmi. Wrzeszczą do siebie albo wrzeszczą na dzieci. Nie rozmawiają. Jak dziecko pyta, tato, a daj mi spokój, idź do mamy. Mamo, a daj mi spokój, idź do ojca. Gdzie dziecko idzie? Na ulicę. A tam dilerzy narkotykowi czekają. Ci, którym się zaczęło wieść lepiej, najczęściej sięgają do drinków. Od drinkowania się zaczyna, no bo my jesteśmy nowo bogaccy. Drinki. Ludzie myślą, że to, no cóż, dam sobie radę. Chciałbym, byśmy dziś umieli modlić się, byśmy mając obfitość, nie stali się pazerni, zachłanni. Józef, zobaczcie, nie wykorzystał swoich wpływów. Otrzymał imię Safena w Paneach. Człowiek, który wie. Był równy z Faraonem. Faraon powiedział, nikt nawet nogą ani ręką nie kiwnie bez twojego zezwolenia. To ogromna władza. Stał się Krezusem? A jak to jest z nami, gdy z przykrością stwierdzam, gdy wierzący powącha, Polak szczególnie, trochę tylko pieniędzy, to mu tak zakręci w głowie, że trudno odkręcić, choćbyś nawet nie wiem, jaki klucz miał potem. Wtedy się mówi, teraz muszę, później może też i zbór. Później nigdy nie przychodzi. Później już tylko powitanie z grabarzem albo z lekarzem. Teraz muszę. Ale wiecie, co się zdarzyło tym ludziom, którzy też tak myśleli? Nie do Faraona przychodzili po ratunek, ale musieli przyjść do Józefa, tego, którego kiedyś nie szanowali, którym pogardzili, z którego się śmiali, że ma wizję, że ma marzenia, że jest fanatykiem, że jest nakręcony, że jest zawinięty, że się modli, że ufa Bogu, że wierzy, 13 lat minęło, nic się nie zmieniło. Musieli przyjść i pokłonić się i powiedzieć mu, wiesz co, jakbyś nam dał garnek pszenicy, bylibyśmy szczęśliwi. Musieli ukorzyć się przed Józefem. Ja wierzę w to, że jak Bóg chce powiedzieć coś, to znajdzie sposób, aby wykonać swoją wolę, nawet jeśli miałby użyć poganina, nawet gdyby kamienie miały wołać. Jesteśmy, siostry i bracia, w lepszej sytuacji niż owi poganie w Egipcie. Znamy Ojca, wiemy, gdzie jest nasza baza, wiemy, co jest naszym powodzeniem, co jest gwarancją naszego życia, a więc nie zapominajmy, gdy spożywamy powszedni chleb, bo na końcu nie musimy być bankrutami. Nawet rodzina Józefa nie musiała być bankrutem. Tak trudno im było to zaakceptować, że muszą stanąć przed Józefem, tym, którym pogardzili. Może wielu ludziom będzie tak trudno zaakceptować Boga. Czy On na pewno mi przebaczy? Gdy się dowiedzieli, kim jest Józef, że to jest ich brat, gdy przyszli o pomoc żebrać, pomyśleli sobie, zabije nas teraz, zemści się na nas. Ale on miał serce, które mu Bóg dał. są dwie rzeczy ważne. Faraon miał troskę o swój kraj. Myślę, że trudno zaprzeczyć, by przywódcy nie mieli troski o kraj, w którym dane jest im rządzić. A czy my, ludzie wierzący, mamy troskę o nich? Mamy troskę o kraj, w którym żyjemy? Mamy troskę o to, by nosić ich w modlitwie? I był Józef, który miał troskę, aby oznajmić temu ówczesnemu światu, że Bóg nie stracił kontroli, że Bóg ma błogosławieństwo, że Bóg chce im pokazać, że nie Faraon jest Bogiem, ale jest ktoś wyższy. I Faraon musiał zaakceptować Boga. To Faraon powiedział, czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego? Siostro, bracie, czy o tobie ktoś powiedział, że masz Ducha Bożego? Czy jesteś człowiekiem wypełnionym Bożą mądrością, otwartością? Znasz Boże Słowo i zadziwiasz tym, gdy rozmawiasz z kimś? Czy myślisz o rozwiązaniach, które są na miarę twoich możliwości? Czy myślisz o rozwiązaniach, które są na miarę Boga? Ciągle mam myśleć po ludzku, czy mam myśleć po Bożemu? Jakiego mamy Boga? Jakiemu Bogu powierzyliśmy nasze życie? Czy myślisz, że to się wszystko samo zrobi? Czy myślisz, że ziemia sama wyda plon, kiedy go nie zajmiesz się tą ziemią? Zarośnie perzem. Twój ogród będzie zarośnięty. Ale to się też przenosi na życie duchowe. Nie uprawiaj swego duchowego ogrodu. Zarośnie perzem, zarośnie chwastami, a te bez podlewania rosną. Skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by tak był rozsądny i mądry jak ty. To słowa Faraona, poganina, to nie są słowa prezbitera naczelnego o Józefie. To są słowa poganina, który ocenił jego życie. A Józef nie poprawił klap i powiedział, no teraz ja wam pokażę. Jesteście w moim ręku. Na kolana wszyscy. To nie on kazał tak wołać, to Faraon kazał wołać. Przed Józefem na kolana, a on co zrobił? Zszedł z tego wozu i następnego dnia wziął się za robotę. Objechał cały kraj. On nie czekał, aż przyjadą dygnitarze, szefowie i wójtowie gmin i powiedzą, co się dzieje. On zakasał rękawy, przejechał się po tym kraju, zobaczył, czym ten kraj dysponuje, a potem wydał zarządzenia. Jak zachować ten kraj, aby ten kraj dobrze funkcjonował, aby być ratunkiem dla innych ludzi. Bo Bóg mu dał zadanie, Bóg włożył w jego serce zadanie. On się nie droczył z Bogiem, Panie, zmarnowałeś mi 13 lat, wiesz, co mogłem za te 13 lat zrobić? Nic by nie zrobił. On mógł zrobić właśnie tamtego czasu. Kolejne 14 lat było w jego ręku z Bożej łaski i mógł być błogosławieństwem. Dziś chcemy Bogu być wdzięczni i prosić Boga, ale ciągle staję przed Bogiem i powiadam, Bóg szuka ludzi, którzy mają Bożego Ducha, którzy oznajmią Jego wolę, zrealizują Bożą wizję, po Bożemu, nie po swojemu. Wiecie dlaczego? Ponieważ to, co było dotychczas piękne, te szpetne krowy już zżarły. Pomyślcie o tym symbolu. Te szpetne krowy już wszystko, co do pożarcia jest, pożerają. I ludzie wierzący muszą otworzyć usta i dać świadectwo, kim jest Bóg w naszym życiu. Nie milczmy. Nie kiwajmy głowami, że jest fajnie i dobrze, że Pan nam błogosławi, ale powiedz, co Bóg w twoim życiu zrobił ostatnio. Jak je zmienił, jak pobłogosławił. Czy masz już nowe imię? Czy masz już nową wizję? Józef tym żył, nie zaniechał. Jeszcze o jednej rzeczy powiem, z którą często ludzie przychodzą do mnie. Pastorze, to naprawdę jest ważne. To jest tak ważna sprawa, módlmy się. Pomodliliśmy się w środę. Sprawa nierozwiązana, ale się okazuje, że nie jest wcale ważna. Bo już nigdy więcej do niej nie wracasz. Ale w środę była niecierpiąca zwłoki. A jeśli nie została rozwiązana, to jest nadal ważna. Zobaczcie, jak nam na wielu rzeczach nie zależy. Jak nie bardzo próbujemy rozwiązać sprawy, które w naszym życiu Bóg sygnalizuje. Czy Czy ludzie pamiętają o 11 września tak, jak pamiętać powinni? A przecież wcześniej Wilkerson miał proroctwo. Stanie się coś z tym miastem. Bóg potrząśnie tym miastem. Ale machina pędziła. Nie wiem, co Bóg mówi do nas dzisiaj. Jeszcze nie wiem, ale zacznie mówić. Bo ten kraj też potrzebuje Bożej rady, Bożej pomocy. Ten kraj potrzebuje mądrych ludzi. My tam nie będziemy rządzić, ale mamy jedną broń, którą możemy zaoferować tym, którzy nie myślą o Bogu, modlitwę. To jest nasz obowiązek. Z tego nas nikt nie zwolnił. Bóg nas nigdy nie zwolnił z tego obowiązku, by być wdzięcznymi i by błogosławić, by prosić. Amen.